wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Stolica mądrości. Kolejny raz bardzo serdecznie Państwa witam, tym razem przedadwentowo i przedbożonarodzeniowo. I tematem naszej refleksji pozostają ciągle Ewangelie, ewangeliczne obrazy Jezusa Chrystusa, obrazy nie malowane, ale pisane słowem, a więc i słowem malowane. Bardzo się cieszę, że Państwo znowu dzisiaj są w ten wieczór. To jeden z najdłuższych wieczorów, jedna z najdłuższych nocy w roku. Teraz dni z kolei najkrótsze. Za kilka dni to się wraz z Bożym Narodzeniem wszystko zmieni, więc taki czas zupełnie szczególny, zupełnie wyjątkowy i miejmy nadzieję, że również ta dzisiejsza refleksja coś do naszej wiary nowego wniesie. Coś również nowego wniesie do czytania i do rozważania Ewangelii świętego Marka, bo to jej dzisiaj będzie poświęcona nasza refleksja. I coś wniesie również do naszego rozumienia Jezusa Chrystusa, bo to o Niego chodzi, i do przeżywania naszej wiary, bo to przecież o nasze wewnętrzne ubogacenie również w tych konferencjach chodzi. Tematem jest Ewangelia świętego Marka. Jak Państwo pamiętają, po tym ogólnym wstępie do Ewangelii mieliśmy takie wprowadzenie do Ewangelii świętego Mateusza. Następnie podczas ostatniej konferencji starałem się zmagać z pytaniami, które Ewangelii świętego Mateusza dotyczyły. Dzisiaj mamy Ewangelię świętego Marka i zbierzemy również pytania, które Państwo postawili, i na te pytania, a także na te, które dotyczyły Ewangelii Mateusza, będę starał się odpowiedzieć na naszym spotkaniu styczniowym. To dzisiejsze dotyczy Ewangelii Marka. Jest to Ewangelia pod wieloma względami wyjątkowa. Przede wszystkim ona jest wyjątkowa dlatego, że jest krótka, najkrótsza ze wszystkich kanonicznych Ewangelii, bo liczy sobie tylko 16 rozdziałów. Nawet policzono liczbę słów w tej Ewangelii, oczywiście w jej greckim tekście, w tym tekście oryginalnym. Wyszło na to, że na tę Ewangelię składa się 661 słów. I w porównaniu do innych Ewangelii, proszę popatrzeć, jak te badania nad Pismem Świętym są daleko posunięte, ta Ewangelia jest o wiele krótsza, bo dla przykładu Ewangelia według świętego Mateusza ma 1068 słów, a więc ponad 400 więcej. Natomiast Ewangelia świętego Łukasza ma 1149 słów, a więc jest jeszcze dłuższa. Ewangelia Marka jest więc Ewangelią krótką, czego Państwo doświadczyli, bo każdy, kto i każda, która podjęła to postanowienie, żeby codziennie przeczytać jeden rozdział, to już ma za sobą spotkanie z Ewangelią świętego Marka, ale ona jest jeszcze, proszę Państwa, wyjątkowa z wielu innych względów i postaram się to dzisiaj ukazać. Przede wszystkim, jak o tym przy różnych okazjach mówiliśmy w odniesieniu do tej Ewangelii, jest to Ewangelia specyficznie męska. To znaczy czuje się, czytając tę Ewangelię w oryginale, w przekładach rozmaicie to wygląda, ale gdy się w Ewangelii czuje, to znaczy czyta, to czuje się, że to jest tekst czy Ewangelia napisana przez mężczyznę. Spróbujmy to przenieść na nasze czasy. Niech Państwo sobie wyobrażą, przynajmniej jeżeli chodzi o zdecydowaną większość mężczyzn, jak wygląda opowiadanie mężczyzny. Wyobraźmy sobie na przykład taką sytuację, że coś wydarzyło się na drodze, wraca mąż albo syn dorosły do domu, albo dziadek, i powiada: słuchaj, widziałem wypadek. Samochód na pasach potrącił kobietę z dzieckiem. Przyjechało pogotowie, zabrali ją do szpitala. To wszystko, co ma do opowiedzenia. Jeszcze może dodać, że kierowca chciał, zdaje się, uciec, ale go złapali, także będzie wiadomo, kto to jest. Gdyby kobieta o tym samym opowiadała, to nie da rady tego zawrzeć w tych trzech zdaniach. Od razu zacznie się całe długie opowiadanie, gdzie będziemy wiedzieli, w którym to było miejscu, co to za kobieta, nawet jak była ubrana, ile lat mogło mieć dziecko, jak to się wszystko, jak to przebiegało i czy pogotowie przyjechało szybko, czy nie szybko, jak nieśli, a potem jeszcze uczucia i że szkoda i tak dalej, i tak dalej. A więc tutaj obie płcie różnią się bardzo od siebie. I to w Ewangelii świętego Marka wyraźnie widać. Ewangelia Łukasza, jak zobaczymy później, będzie odmienna. A ta jest właśnie taka bardzo krótka. Bardzo krótkie epizody i bardzo krótkie opowiadania. Proszę Państwa, jest coś, czego nie widać w tekście polskim, w tekście przekładu, absolutnie nie widać, a co jest doskonale widoczne w oryginale, gdy się ją czyta w oryginale. Ja spróbuję Państwu dać pojęcie o tym, proszę posłuchać, o co chodzi. Nie mówię o co chodzi, tylko przeczytam, jak brzmią po grecku pierwsze słowa wprowadzeń do poszczególnych epizodów. Nie będę czytał całych zdań, tylko sam początek. A więc brzmi tak. Kai egeneto, kai eutis, kai poke, kai euthis. Kai parago, kai eis poreontai, kai eutos, kai proi, kai erchetai. Słyszą Państwo kai, kai, kai? W tej krótkiej Ewangelii obliczono, że kai występuje 1078 razy. Proszę sobie wyobrazić, że tego kai po grecku jest mnóstwo. Co chwila mamy kaj, kaj, kaj. Kaj na język polski przez tłumaczy jest tłumaczone na kilka sposobów i to jest nawet dobre, dlatego że kaj po grecku ma wiele znaczeń. Ono zawsze brzmi kaj, ale po polsku najprościej byłoby powiedzieć i to, i to, i to. Brzmi to mniej więcej tak. I poszedłem do lasu, zbierałem grzyby. I wyszedłem z lasu, wszedłem przez pole. I doszedłem do wsi, spotkałem kolegę. I rozmawialiśmy razem długo. I poszliśmy do sklepu. I chcieliśmy kupić, ale nie było. I tak dalej. Otóż i. O czym to świadczy? Świadczy to, drodzy Państwo, że ja trochę to wrażenie oryginalne zepsułem, dlatego że mówiłem zbyt krótkimi zdaniami. Nie budowałem żadnych opowiadań, tylko jedno opowiadanie, w którym było dużo kai, dużo tego i. Natomiast w tekście greckim jest tak, że gdy mamy ponad 1000 razy tego kai, i, to wyliczono, że to kai wprowadza, zapowiada 90 króciutkich opowiadań. Każde z tych opowiadań jest autonomiczne. Każde z nich może istnieć bez poprzedniego i bez następnego. I żeby je połączyć razem, żeby one tworzyły spójną narrację, wobec tego dodawano przed każdym z tych 90 opowiadań, dodano kai, i. A oczywiście to kai było także w środku opowiadań. Na chybił trafił, otwieram i proszę, niech Państwo posłuchają. A z nastaniem wieczoru, a gdy jedli, a po odśpiewaniu hymnu, a kiedy, a przechodząc i przyszli, i zaczął, gdy się zbliżał, nazajutrz i przyszli, a kiedy, wtedy i tak dalej. Otóż tłumacz próbuje tutaj to kaj interpretować po polsku. I, a, kiedy, wtedy, gdy, potem. Gdyby zostawił te 1079 razy za każdym razem i, to mielibyśmy opowiadanie, które po polsku brzmi bardzo prosto. Można by powiedzieć w sposób wręcz nie do zniesienia, bo jest i. Tak w gruncie rzeczy, jak się wydaje, opowiadają ludzie prości. To znaczy ludzie, którzy nie mają dużego słownictwa, nie mają dużego zasobu słów, nie mają też takiego poczucia, takich łączników, prawda, gdzieś w głowie, nie rozróżniają więc, zatem, przeto, gdy, kiedy, tylko i poszedłem, i zrobiłem, i kupiłem, i widziałem, i dałem jeść, i spotkałem, i zobaczyłem, i kiedy słyszymy taką opowieść, to mamy do czynienia z kimś, kto jest stosunkowo człowiekiem prostym, mniej wykształconym. I w języku greckim to się wyraźnie słyszy. To Państwo też popatrzą, jak konieczną rzeczą jest to, żeby byli w kościele, żeby były takie osoby, które studiują Biblię, studiują Pismo Święte i są w stanie czytać je w oryginale, żeby powiedzieć więcej i wydobyć więcej, niż można wydobyć z przekładu. I druga sprawa. Jeżeli ktoś bierze do ręki ten grecki tekst Ewangelii, tak jak go tutaj przed sobą widzimy, i decyduje się go przetłumaczyć na język polski, to też musi się zastanowić, czy ma go tłumaczyć dosłownie, czy też będzie w tym tłumaczeniu interpretował to, co tutaj czyta. A więc gdy bez przerwy czyta kaj, kaj euthys, kaj proj, kaj erchetaj, kaj ezelthon, kan ezelthen, kaj ezan, kaj egenenko, kaj ezelthen i tak dalej. To się wszystko powtarza. Kaj. I już powoli wyciągam z tego bardzo istotny wniosek. Otóż tak widzimy, że ten zapis Ewangelii, ten tekst Ewangelii został poprzedzony przez krótkie opowiadania o Jezusie. Były to opowiadania o Jezusie dotyczące Jego działalności, dotyczące nadzwyczajnych znaków, których dokonywał. Mniej Jego przypowieści, w Ewangelii Marka tych przypowieści dużo nie ma. Natomiast jest duży nacisk na to, co Jezus robił, czego dokonał, gdzie się udał. Tam jest dużo wiadomości, do tego za chwilę przejdziemy, geograficznych, topograficznych, tak jak to robią, jak to jest charakterystyczne, typowe dla mężczyzn. W ten sposób konkludujemy, że zanim Ewangelia została spisana w swoim obecnym kształcie, to była poprzedzona przez te krótkie opowiadania. One były powtarzane w tradycji ustnej, przekazywane z jednych ust do drugich, aż pewnego dnia te opowiadania postanowiono spisać. Nie ulega wątpliwości, że Ewangelia Marka jest wcześniejsza chronologicznie niż Ewangelia Mateusza i Ewangelia Łukasza. Otóż jest to najstarsza z zachowanych Ewangelii, najstarsza spisana Ewangelia. Dwie pozostałe Ewangelie, które mają z nią dużo wspólnego, zostały napisane później. Dlaczego? Skąd my to wiemy? Wiemy to z porównania języka i stylu tych Ewangelii. Wszystkie trzy można zestawić w takich trzech równoległych kolumnach i gdy się porówna te trzy równoległe kolumny, to Ewangelia Markowa jest najbardziej skrótowa, najbardziej zwięzła, najbardziej lakoniczna, a tamte dwie są rozbudowane. Tamte dwie mają też strukturę taką samą jak Ewangelia świętego Marka. Można zatem powiedzieć tak, że gdy Mateusz i Łukasz pisali Ewangelię, tę, którą dzisiaj mamy w kanonie Nowego Testamentu, to znali już Ewangelię Marka. To nam pozwala wnosić, oczywiście wśród uczonych są najrozmaitsze dyskusje, ale ja Państwu streszczam własny punkt widzenia na te sprawy, który też nie bierze się znikąd. To nam pozwala wnosić, że ta Ewangelia została zapisana gdzieś około roku 60. Być może w ostatnich 5 latach lat 50., być może na samym początku lat 60., czyli od śmierci, męki Jezusa i Jego zmartwychwstania, do zapisania, do utrwalenia na piśmie tej Ewangelii upłynęło około 25, najwyżej 30 lat. Być może nawet jeszcze mniej. Ale te 25-30 lat wydaje się najbardziej prawdopodobne. Proszę zatem popatrzeć, że to jest perspektywa taka, jak gdybyśmy dzisiaj dokonywali zapisu tego, co wydarzyło się pod koniec lat 80. ubiegłego wieku. Oczywiście dzieci i młodzież tego nie zrobią. Nawet nie zrobią tego ludzie młodzi. Ludzie, którzy mają dzisiaj po 30-35 lat, też nie znają tego z autopsji. Jeżeli mogą to zrobić z własnego doświadczenia, to mogą to zrobić osoby, które mają lat co najmniej 45, 50, 60, bo to już jest część życia dorosłych osób. I ta Ewangelia ma taką właśnie perspektywę. Mianowicie patrzy na Jezusa już z określonej perspektywy czasowej. Jest to jakiś przedział czasu, w którym to, co zostało przeżyte, te wszystkie wydarzenia, które miały miejsce, zostały też bardzo starannie przemyślane. Kim więc był ten, kto tę Ewangelię zapisał? Tu polegamy z jednej strony na kompozycji literackiej, to znaczy na brzmieniu tej Ewangelii, i powiedzieliśmy, że musiał to być mężczyzna, bo mamy męski sposób myślenia, że musiały to być wspomnienia i to wspomnienia krótkie. Dlaczego wspomnienia krótkie? Ja myślę, że dzisiaj to można lepiej zrozumieć niż kiedykolwiek. Dzisiaj widać ogromną różnicę między mentalnością osób dorosłych i starszych, a mentalnością, sposobem myślenia dzieci i młodzieży. Otóż, proszę Państwa, gdyby nam powiedzieć, dorosłym tutaj zebranym, bo są i młodzi, i bardzo młodzi, ale gdyby dorosłym powiedzieć, napiszcie coś, to od razu dorosły i macie na to godzinę, to od razu dorosły patrzy, czy ma 4 kartki, 6 kartek, 8 kartek, bo na jednej mu to się nie zmieści. Natomiast z młodzieżą, z dziećmi jest zupełnie inaczej. Oni wyszukują obojętnie, niewiele tego papieru potrzebują, bo mają mentalność SMS-ową. Wszystko, co trzeba zmieścić, zmieszczą w 160 znakach. Konsekwentnie, kiedy się na przykład prosi, żeby pisali egzamin, młodzież dzisiejsza, studencka, żeby pisała egzamin, to egzamin, odpowiedzi na pytania mają, nawet najdłuższe pytanie ma pół stronicy, stronicę, półtorej stronicy. Tam nie ma żadnych łączników, tam nie ma żadnych opowiadań, tam nie ma jakiejś długiej refleksji, tylko to, co wiedzą, skrótowo jest podane. A to dlatego, że są przyzwyczajeni do takiego sposobu życia, że od małego, mając telefon, musi zmieścić wszystko w możliwie małej liczbie znaków. W starożytności telefony komórkowe nie były tak mocno rozpowszechnione, ale proszę Państwa, były bardzo drogie były materiały piśmiennicze. To znaczy papirus i pergamin. Jeżeli trzeba było sporządzić jakiś zwój, to taki zwój, na taki zwój zrzucało się, robiło składkę całe miasto, żeby mieć swój zwój jakiejś Księgi Świętej. Droga była skóra przeznaczona na pergamin albo papirus. Droga była praca pisarza. Pisarzy było bardzo mało. To byli ludzie prawdziwie uczeni. Drogie były materiały piśmiennicze. Droga była konserwacja, przechowywanie. Do czego zmierzam? Ta Ewangelia przejawia wszystkie te właśnie cechy. Że trzeba było jak najwięcej zawrzeć w jak najbardziej lakoniczny sposób. Wszystko to mówię tytułem takiego długiego wstępu dlatego, że być może Państwo już doświadczyli tej właśnie specyfiki Ewangelii. Otóż jeżeli ona dla mężczyzn, jeżeli do jej czytania zabiera się mężczyzna, to idzie wszystko gładko. Natomiast jeżeli zabiera się kobieta, to wszystko jest takie suche, takie krótkie, takie lakoniczne. Mało tego, proszę Państwa. Jeżeli się robi filmy, a sporo jest filmów biblijnych, które opowiadają o Jezusie, albo teraz w tych tygodniach widzieli Państwo film o Maryi, Maryja z Nazaretu, bardzo piękny, włosko, bodajże niemiecko i szwajcarskiej produkcji, łączonej produkcji, bardzo piękny film, to ci, którzy robią te filmy, to Ewangelia Marka jest tym prawie w ogóle niepotrzebna. Dlatego, że w Ewangelii Marka nie ma tych szczegółów, których oni potrzebują do nakręcenia filmu. Jeżeli chcą kręcić film, to najlepsza do kręcenia takiego filmu o Jezusie jest Ewangelia Łukasza. Dlatego, że tam jest najwięcej tej wyobraźni, najwięcej szczegółów, najwięcej obserwacji, najwięcej tego wszystkiego, co można wyrazić później w obrazie, przelać na ekran. Ewangelia Marka nie. To Ewangelia bardzo zwięzła i gdy cofniemy się do starożytności, to mamy ze starożytności świadectwa, które pozwalają nam odpowiedzieć na pytanie, kto jest autorem tej Ewangelii. I które bardzo dobrze tłumaczą nam to wszystko, co do tej pory powiedziałem. Mianowicie najstarsze świadectwo dotyczące tej Ewangelii pochodzi z Azji Mniejszej, to znaczy z dzisiejszej Turcji. Pozostawił je po sobie człowiek imieniem papiasz, który był biskupem Hierapolis. Hierapolis to jest starożytna nazwa tej miejscowości, która obecnie nazywa się Pamukkale. Otóż tam bardzo wcześnie dotarło chrześcijaństwo wraz z nauczaniem świętego Pawła i biskupem Hierapolis był papiasz, który zmarł około roku 130, a jego świadectwo na ten temat pochodzi z około roku 120-125. Zauważmy, to jest początek II wieku, środek Azji Mniejszej. Ta Ewangelia już tam była znana, czytana, rozważana, komentowana, a papiasz mówi, że autorem tej Ewangelii jest Marek, który był tłumaczem Piotra. W ten sposób otrzymujemy bardzo cenną wskazówkę. Możemy sobie myśleć mniej więcej tak. Piotr snuł opowiadania o Jezusie. Piotr był rybakiem. Jego rodzimym językiem był hebrajski bądź aramejski, tak czy inaczej język semicki. Gdy Ewangelia wyszła poza granice Palestyny, gdy Piotr trafił do Rzymu, to jego hebrajski język bądź aramejski był zrozumiały dla bardzo nielicznych ludzi. Nawet tamtejsi Żydzi nie mówili po hebrajsku, tylko mówili po grecku. Wobec tego, gdy Piotr snuł te opowiadania, mówił je w swoim ojczystym języku, to miał obok siebie Marka, tłumacza, który przekładał to na grecki. I w ten sposób te krótkie opowiadania były natychmiast funkcjonowały w języku greckim. Papiarz dodaje, że właśnie to działo się w Rzymie. Więc Ewangelia świętego Marka powstałaby w Rzymie. Znaczyło to, że pod koniec lat 50. była tam już licząca się wspólnota chrześcijańska, prawdopodobnie złożona w dużej części z Żydów, miejscowych Żydów rzymskich, a więc tak zwani judeochrześcijanie. Do nich dochodzili chrześcijanie pochodzenia pogańskiego i ci chrześcijanie prosili Piotra przy różnych okazjach: opowiedz nam o Jezusie, mów nam o Jezusie. I Piotr mówił, a ponieważ trzeba było to przełożyć na grecki, wobec tego przekładano, aż któregoś dnia uznano, że sama pamięć nie wystarczy, że oto przyjdzie któregoś dnia dzień, kiedy Piotra nie będzie, przyjdzie któregoś dnia dzień, gdy na przykład mogą przyjść prześladowania i takie przyszły za Nerona. W latach 60., na początku lat 60. Piotr zostaje zamęczony, umiera śmiercią męczeńską, sytuacja chrześcijan w Rzymie gwałtownie się pogarsza, ale została Ewangelia, która z Rzymu była później przepisywana i podawana w rozmaite krańce ziemi, tak, że 50-60 lat później była znana także na terenie Azji Mniejszej. To świadectwo papiasza, biskupa Hierapolis, potwierdza, to też jest ciekawe, Ireneusz, święty Ireneusz, który był biskupem Lyonu, Lyonu we Francji, tego Lyonu, o którym często słyszymy. Tam też chrześcijaństwo zawędrowało bardzo wcześnie i Ireneusz zmarł około roku 220 i na początku III wieku, gdzieś około roku 200, pozostawia po sobie takie pismo Adversus Hereses, nazywa się ono po łacinie, bo było pisane po łacinie, przeciwko herezjom. I w tej właśnie, w tym właśnie piśmie pozostawia wzmiankę o tym, że autorem drugiej Ewangelii kanonicznej jest Marek, który pisał tę Ewangelię u boku Piotra. Proszę popatrzeć, Rzym, Lyon, ale to nie wszystko. W tym samym czasie, co święty Ireneusz w Lyonie, w Aleksandrii, na terenie Egiptu, działał Klemens, święty Klemens, nazywany aleksandryjskim. Święty Klemens napisał takie piękne dzieło, które po grecku nazywa się Stromata. Znaczy to po polsku kobierce. Tak jak są dywany kobierce, a w nich są różne nici, tkane w rozmaite wzory, mają rozmaite barwy i układają się piękne wzory. Tak Klemens Aleksandryjski, który miał bardzo bogatą wyobraźnię, opisywał wiarę chrześcijańską, jak takie dywany, jak takie pięknie tkane kobierce, w których są rozmaite nici, rozmaite barwy, rozmaite kolory, ale wszystko układa się w jeden piękny wzór. A imię tego wzoru to Jezus Chrystus. I Klemens Aleksandryjski około roku 215 pozostawia świadectwo, że autorem drugiej Ewangelii kanonicznej, czyli zamieszczonej jako druga w kanonie, jest Marek, który towarzyszył Piotrowi. Te trzy, a to nie są wszystkie, ale to są najważniejsze świadectwa, wskazują jednoznacznie na Marka, a właściwie wskazują jednoznacznie na Piotra. I po tym, co powiedzieliśmy na początku o tym męskim charakterze tej Ewangelii, o tym lakonicznym sposobie opowiadania i o tym, że najstarsi autorzy wiążą go z Piotrem, możemy przejść teraz do samej Ewangelii. Państwo posłuchają jej pierwszego zdania, ponieważ Państwo ją czytali, to ktoś może to pierwsze zdanie pamiętać. Zawsze pierwsze zdanie jest najważniejsze. Przy pisaniu książek, artykułów, rozmaitych tekstów mówi się tak. Jeżeli ktoś jeszcze w ogóle nic nie ruszył, no to nic nie ma. Ale gdy napisze pierwsze zdanie, to ma już jakby połowę. Potem już idzie. To pierwsze zdanie, ono czasami zostanie na zawsze, a czasami później okaże się, że trzeba je zastąpić innym, ale już jak jest, to ono nadaje sens i kierunek całości. Jak brzmi pierwsze zdanie tej Ewangelii? Ja je przeczytam Państwu po grecku, bo wygląda na to, że już teraz będą Państwo rozumieli bez większego trudu. Proszę posłuchać. Pierwsze słowo brzmi arche. Arche, arche, początek, prawda? Archetyp i tak dalej. To słowa greckie weszły bardzo do Polski. Arche, początek. Tu Ewangeliu. Początek Ewangelii. Jezu Chrystu. Nie trzeba tłumaczyć. Jezusa Chrystusa. Chiju Teu. Syna Teu Bożego. Początek Ewangelii Jezusa Chrystusa, Syna Bożego. Po polsku trzeba by przełożyć początek Ewangelii o Jezusie Chrystusie, Synu Bożym. Chociaż są tacy tłumacze, którzy mówią nie. To nie jest Ewangelia o Jezusie Chrystusie. Proszę zauważyć, tak to przetłumaczył tłumacz Biblii Tysiąclecia. Początek Ewangelii o Jezusie Chrystusie, Synu Bożym. A są tłumacze, którzy powiadają nie. Początek Ewangelii Jezusa Chrystusa, Syna Bożego. To, co czytamy dalej, to jest wierny przekaz tego, czego uczył i czego dokonał Jezus Chrystus. Piotra tutaj nie ma. Marka tutaj nie ma. Można by powiedzieć tak. Ewangelia Marka jest jak szyba. Ona musi być, żeby chronić od wiatru, od zimna, ale gdy przez nią patrzymy, to nie zdajemy sobie sprawy z tego, że ona w ogóle istnieje. Bo to, co jest najważniejsze, jest za szybą. Szyba nie zatrzymuje wzroku na sobie, chyba że jest brudna. Natomiast jeżeli jest czysta, to czy bardzo czysta, to może nawet być tak, że wchodzimy do jakiegoś sklepu czy do marketu i nadziewamy się wprost na szybę, bo nie widzimy tej szyby, stąd ostrzeżenia, prawda, na szybie umieszczane. Ewangelia, a Ewangelia Marka w szczególności jest jak ta szyba. Ona ukazuje nam Jezusa, ale nie sama, tylko jakby za nią tam będziemy Jezusa widzieć. Więc sam początek, Państwo zauważą, stawia nas wobec pytania, jak przetłumaczyć ten początek na języki nowożytne, na języki takie, którymi my mówimy. Ona w języku greckim, to co czytamy, to arche, tu Ewangeliu, Jezu Chrystus i Juteu, ono ma po grecku i jedno znaczenie, i drugie znaczenie. Właśnie w Ewangeliach, w ogóle w Piśmie Świętym, bardzo często mamy do czynienia z wieloznaczeniowością. Proszę ją odróżnić od wieloznaczności. Wieloznaczność to jest, może być i tak, i nie, i właściwie odpowiedź jest wieloznaczna. Nie zawsze to jest dobre, bo nie wiemy, co z tego wynika. A tutaj mamy wieloznaczeniowość. A więc jedne słowa, jedno i to samo wyrażenie, jedno i to samo zdanie. Można je czytać, można je odtwarzać, można je rozumieć na rozmaite sposoby. Wieloznaczeniowość, drodzy Państwo, to jest jak muzyka. Mamy jakiś zapis nutowy i można go odtworzyć na pianinie, można odtworzyć na skrzypcach, można odtworzyć na wiolonczeli, można go zagwizdać i za każdym razem rozpoznajemy, że melodia jest, motyw jest ten sam, ale za każdym razem brzmi inaczej, jest wieloznaczeniowy. I właśnie z Pismem Świętym jest zupełnie podobnie. Ono, zwłaszcza w językach oryginalnych, ono jest tak jak muzyka. Dlatego tak bardzo często motywy biblijne są też, proszę Państwa, przetwarzane na motywy muzyczne. Słyszą Państwo całe msze święte przełożone na język muzyki. Słyszą Państwo rozmaite wykonania pasji przełożone na język muzyki. Słyszą Państwo Ave Maria przełożone na język muzyki do tego stopnia, że możemy pójść do sklepu muzycznego, poprosić o płytę i na niej będzie kilkanaście rozmaitych wersji tej samej modlitwy Ave Maria albo Magnificat. Biblia jest jak zapis nutowy, Pismo Święte jest jak zapis nutowy. Kiedy się go czyta, zwłaszcza w oryginale, to ma w sobie tę wieloznaczeniowość. Więc początek Ewangelii Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, albo o Jezusie Chrystusie, Synu Bożym. Kto z Państwa czytał Ewangelię Mateusza, a wszyscy tak czy inaczej znamy Ewangelię, to wie, że Ewangelia Mateusza, a później Ewangelia Łukasza, będzie zaczynała się od okresu, który poprzedził narodziny Jezusa. Od okoliczności, będzie ukazywała okoliczności Jego poczęcia. Mateusz ukazuje okoliczności poczęcia Jezusa z perspektywy Józefa. Mówiliśmy o tym, z męskiej perspektywy. Tak jak to widzi mężczyzna, Mateusz był Żydem. I religia dla niego i pobożność to była męska rzecz. Łukasz, jak o tym wiemy i zobaczymy to przy lekturze, opisuje to samo z perspektywy Maryi, z perspektywy kobiecej. Oczywiście początki ludzkiego życia, poczęcie, wszystko to zupełnie inaczej przeżywa kobieta, zupełnie inaczej przeżywa mężczyzna. A jak jest u Marka? U Marka tego wcale nie ma. Otóż nie ma tego wcale, dlatego że Marek opisuje, przedstawia Jezusa tak, jak go znał Piotr. A Piotra w Betlejem nie było. Ani nie było go w Nazarecie. Mało tego, najwyraźniej Piotr o tym nie opowiadał. Nie opowiadał o dzieciństwie Jezusa. Kiedy Piotr Jezusa poznał, kiedy go spotkał po raz pierwszy, to był człowiekiem dorosłym, był człowiekiem żonatym. Nie potrafimy powiedzieć, czy żona jego żyła na tym etapie, czy nie. Tradycja starochrześcijańska, ta najstarsza, na której możemy zapewne polegać, głosi, twierdzi, że Piotr bardzo wcześnie owdowiał. Jak Państwo wiedzą, gdy mężczyzna się żeni, to ma dwa skarby. Żonę i teściową. Wygląda na to, że bardzo wcześnie Piotrowi został ten drugi skarb. Bo słyszymy o tym, że przybywał do Kafarnaum i zatrzymywał się w domu. Jezus przybywał do Kafarnaum, zatrzymywał się w domu Piotra, z tym, że był to dom jego teściowej. Ten dom, a właściwie sama struktura tego domu, zachowała się do naszych czasów. Kto z Państwa był w Ziemi Świętej, był w Kafarnaum, to oczywiście musi to pamiętać, bo nad tym domem Piotra zbudowano już w IV wieku pierwszy kościół, w V wieku następny, w VI wieku następny, potem następny, a w naszych czasach zbudowano taką konstrukcję, która wisi w powietrzu i ma ten dom pod tym właśnie kościołem, bo ta konstrukcja to jest kościół. Nas teraz bardziej interesuje to, żeby podkreślić, że Piotr był dorosłym mężczyzną. I jako dorosły mężczyzna został powołany przez Jezusa. Proszę Państwa, może są od tego jakieś wyjątki, nie wiem. Ale gdy mężczyźni spotykają się ze sobą i gdy są ze sobą, no to nie wspominają najwcześniejszych okresów swojego dzieciństwa, prawda, tych wszystkich okoliczności, kiedy byli małymi dziećmi. Tu nie, tego nie ma. U kobiet zapewne pod tym względem jest znacznie lepsza pamięć z bardzo różnych powodów. Widać to zresztą również na kartach Pisma Świętego. Tam, gdzie występują kobiety, gdzie pojawiają się kobiety, albo gdy kobiety mówią o sobie, to bardzo często mówią właśnie o tych wszystkich okolicznościach, które są związane z wydawaniem dzieci na świat. Mężczyźni nie. Prawdopodobnie Piotr nie interesował się zbytnio dzieciństwem i młodością Jezusa. Nie miał na ten temat nic do powiedzenia, albo niewiele do powiedzenia, albo uznawał to za mniej ważne, bo ta Ewangelia rozpoczyna się w dorosłym życiu. Rozpoczyna się w czasie, kiedy wystąpił Jan Chrzciciel, i Jan Chrzciciel podczas spotkania z Jezusem daje poznać, że oto dokonuje się coś nowego. Ale na Piotra wskazuje tutaj również jeszcze jeden rys w tej Ewangelii. Otóż ta Ewangelia jest napisana w języku greckim. Powtarzam to do znudzenia. Ale proszę Państwa, w tej Ewangelii mamy bardzo dużo cytatów wyjętych ze Starego Testamentu albo nawiązań do Starego Testamentu. Ponieważ my, dla nas Stary Testament jest czymś wtórnym, nie wszyscy go znamy, to czytając tę Ewangelię, te nawiązania do Starego Testamentu są dla nas nawet kłopotliwe. A tu proszę posłuchać sam początek. Początek Ewangelii o Jezusie Chrystusie, Synu Bożym. Jak jest napisane u proroka Izajasza. Oto ja posyłam wysłańca mego przed Tobą, on przygotuje drogę Twoją, głos wołającego na pustyni, przygotujcie drogę Panu, jemu prostujcie ścieżki. Wystąpił Jan Chrzciciel na pustyni i głosił chrzest nawrócenia na odpuszczenie grzechów i tak dalej. Państwo zauważą, że mamy tutaj taką charakterystyczną biegunowość. Autor tej Ewangelii, Marek, a właściwie Piotr, powiada tak. To jest początek Ewangelii o Jezusie Chrystusie. Chrystus to jest grecki odpowiednik hebrajskiego Maszyjach, Mesjasz, pomazaniec. Więc w samym tym, same ten tytuł Jezus Chrystus to jest zarazem wyznanie wiary. Początek Ewangelii o Jezusie Mesjaszu i żeby nie było żadnej wątpliwości, Chijutheu, Synu Bożym. W tym pierwszym zdaniu mamy to samo wyznanie, które stanowi teraz treść roku liturgicznego, który rozpoczęliśmy z pierwszą niedzielą Adwentu. Wierzę w Syna Bożego. Tak brzmi hasło, dewiza tego roku liturgicznego, którego już ponad 2 tygodnie mamy za sobą. I tutaj mamy dokładnie to samo. Początek Ewangelii o Jezusie Chrystusie, Synu Bożym. Otóż można by powiedzieć tak, gdyby nic więcej nie zostało zapisane, to pozostałoby to wyznanie wiary w Jezusa Chrystusa, czyli w Jezusa jako Mesjasza, jako pomazańca Bożego i jako Syna Bożego. Co chce powiedzieć to pierwsze zdanie? To pierwsze zdanie, mówiąc takim najprostszym językiem, chce powiedzieć tyle. czas oczekiwania się skończył. Czas Starego Testamentu dobiegł definitywnie końca. Dłużej nie ma co czekać. Mesjasz przyszedł. Mesjaszem jest Jezus. Ale ten Mesjasz to nie jest pierwsza lepsza osoba. To nie jest jeszcze jeden Mojżesz. To nie jest jeszcze jeden Abraham. To nie jest jeszcze jeden Eliasz, Elizeusz, Dawid, Salomon, Ezdrasz czy Nechemiasz. Ten Mesjasz to jest Chriosteu. To jest Syn Boży. I oczywiście to wyznanie nas wprowadza w sedno całej nowości tej Ewangelii. Mianowicie widzą Państwo, że mamy tu, parę razy już na to wskazywaliśmy, ciągłość. Ciągłość z wiarą starotestamentowego, biblijnego Izraela. Mamy brak ciągłości, bo oto zostaje, coś pojawia się, czego w Starym Testamencie nie było. I mamy zasadniczą nowość, a ta zasadnicza nowość to wyznanie wiary w Jezusa Chrystusa. Gdyby Marek powiedział archetu Ewangelii Jezu Chrystu, nie powiedziałby wszystkiego. Początek Ewangelii Jezusa Chrystusa, czy o Jezusie Chrystusie, nie powiedziałby tego, co jest treścią naszej wiary. Co jest treścią tego wyznania, które składamy także w tym roku. Dodaje Syna Bożego. Ale natychmiast Marek ma świadomość, to znaczy Piotr ma świadomość, bo to Piotr opowiadał, że to wyznanie Jezus jest Synem Bożym, że ono napotka na sprzeciw, na kontestację, na opór. Czyj? Przede wszystkim tych Żydów, którzy żyli wiarą Starego Testamentu. Dlatego od razu dodaję, żeby nie było wątpliwości. Po grecku Państwo posłuchają, to czasami, choćby tylko nawet jeżeli nie do końca rozumiemy, to coś już z tego nam zostanie. Początek brzmi tak. Katos gegraptai. Jak zostało napisane. Ento Esaija to profetę. U Izajasza proroka. Jak zostało napisane u Izajasza proroka i potem następuje ten cytat, który słyszeliśmy, oto posyłam wysłańca mego przed tobą i tak dalej. Co chce Piotr mówić? Co chce Marek mówić? Co chce powiedzieć nam ta Ewangelia? Że ta nowość Jezusa jako Syna Bożego, że została przewidziana przez proroka Izajasza. Że Stary Testament miał ten dynamizm mesjański. Że Bóg zadziałał w radykalnie nowy sposób, ale intuicje już były. A więc, że historia zbawienia, ta przed Chrystusem i ta związana z Jezusem Chrystusem, to jest jedna i ta sama historia zbawienia. To jest ciągłość Bożego działania. A więc ci, którzy jeszcze w Jezusa nie uwierzyli, ci, którzy Go nie wyznają jako Syna Bożego, muszą wiedzieć i pamiętać, że na kartach Starego Testamentu, na kartach takich ksiąg jak Księga Izajasza, mieli już te zapowiedzi. I po tych uwagach, które dotyczą samego początku, możemy powiedzieć coś na temat treści całej Ewangelii, którą Państwo już znają. Ona, proszę Państwa, ma taką strukturę jak książka. Można by powiedzieć tak, że w każdej książce mamy ten środek, czyli tę właściwą książkę i mamy okładki, które tę książkę zabezpieczają, ale także informują o jej treści, zamykają i okładki można na rozmaity sposób wykorzystać, przede wszystkim, aby zachęcić do lektury tej książki. I Ewangelia Marka podobnie. Ona ma środek, to co najważniejsze, i ma takie jakby okładki. Otóż te okładki to jest pierwsze 13 wersetów tej Ewangelii, które opowiada o przygotowaniu do działalności publicznej Jezusa. Przedstawia nam działalność Jana Chrzciciela. Jan Chrzciciel to nie jest jeszcze Mesjasz. I przedstawia nam epizod tajemniczy, do którego wrócimy w styczniu, kuszenie Jezusa przez szatana. A więc przedstawia nam to, co poprzedziło publiczną działalność Jezusa, co poprzedziło wystąpienie Jezusa i głoszenie przez Niego Ewangelii. Natomiast zasadnicza treść składa się z trzech części. I te części są w Ewangelii wyraźnie widoczne. Mianowicie opowiada nam ta Ewangelia w pierwszych sześciu rozdziałach mniej więcej o początkach działalności Jezusa w Galilei. Bardzo mocno podkreśla, że to wszystko, o czym mówi, działo się w Galilei. Drodzy Państwo, Piotr był bardzo przywiązany do Galilei. Stamtąd pochodził. Tam pracował jako na Jeziorze Galilejskim. Tam się ożenił. Tam przebywał. Ta Ewangelia jest wyraźnie skoncentrowana wokół Jeziora Galilejskiego. Piotr urodził się w Betsajdzie. To jest miasto nad Jeziorem Galilejskim na północy, na północ od jeziora. Pracował na jeziorze, wrzenił się w Kafarnaum i ten właśnie obszar, liczący kilkanaście kilometrów kwadratowych, w tej Ewangelii jest bardzo wyraziście opisany. Nieraz bywa tak, że się widzi zwłaszcza ludzi młodych, którzy jadą do Ziemi Świętej w okolicach wakacji i widzi się, jak siedzą nad jeziorem i najchętniej czytają Ewangelię Marka, bo ta Ewangelia Marka pozwala im tę topografię okolic Jeziora Galilejskiego bardzo dobrze poznawać. Ona bardzo do nich przemawia, bo jest tam bardzo silnie osadzona. Więc mamy o działalności Jezusa w Galilei. Później, do końca rozdziału 10, mamy o działalności Jezusa poza Galileą. Najpierw na północ od Galilei, w okolicach Tyru i Sydonu, to jest dzisiejszy południowy Liban, a później w drodze do Jerozolimy. Ta Ewangelia ma wyraźnie taki geograficzny układ: Galilea, a potem droga do Jerozolimy. I wreszcie trzecia część, to są rozdziały od 11 do 15, opowiada o losie Jezusa w Jerozolimie. Zaczyna się od niedzieli palmowej, a kończy się na opisie męki i śmierci Jezusa. I następuje druga okładka, ta jakby analogiczna do pierwszej. Mianowicie to jest rozdział 16, ostatni rozdział tej Ewangelii. On mówi o zmartwychwstaniu i o powrocie do Galilei. Znów Galilea na samym końcu znajdzie się w centrum. Znów Piotr we swoich wspomnieniach wraca do swojej ziemskiej małej ojczyzny. Prawdopodobnie gdy był w Rzymie, na niedługo przed swoją męczeńską śmiercią, to częściej niż kiedykolwiek wracał myślami i sercem tam nad Jezioro Galilejskie. I na końcu tej Ewangelii, właśnie ta Ewangelia kończy się tym motywem Galilei raz jeszcze. Jest to Ewangelia bardzo głęboko przywiązana do Ziemi Świętej. I jeżeli wybieramy się do Ziemi Świętej, na przykład podczas pielgrzymki, to można bodaj najbardziej owocnie ją tam czytać, bo ona ma ten układ geograficzny. Galilea, droga do Jerozolimy, Jerozolima. Najwięcej miejsca w tej Ewangelii, bo 1/3 całej Ewangelii jest poświęcona ostatnim dniom życia Jezusa, a właściwie ostatniej dobie życia Jezusa. Z tego wnosimy, że okoliczności niedzieli palmowej, ostatniej wieczerzy, pojmania Jezusa, skazania Jezusa na śmierć i wreszcie wykonania wyroku śmierci na Piotrze zrobiły największe wrażenie. Że nic nie poruszyło go tak mocno, Nic tak bardzo go nie odmieniło, jak właśnie to, co przeżył w ostatnich dniach życia Jezusa, a w szczególny sposób, co przeżył podczas Jego męki i Jego śmierci. Otóż, gdy się czyta ten opis męki Jezusa, to on jest nasączony takimi męskimi emocjami. Widać, że przez pryzmat całej męki i śmierci Piotr patrzy na życie Jezusa. Że nie ma dla niego już innego klucza. Że tym, co wywarło na nim trwałe piętno, to jest właśnie ten koniec. I wspomina cuda, wspomina nauczanie, wspomina to, co przeżył wcześniej, ale wspomina też najszczerzej, jak potrafił, epizod, o którym inne Ewangelie są jakby zdecydowanie bardziej takie subtelne i milczące. Mianowicie, kiedy Piotr był na dole, na dziedzińcu, proszę zauważyć, jak dokładnie, akurat w tym miejscu pamięć ma bardzo dobrą, na dole, na dziedzińcu przyszła jedna ze służących najwyższego kapłana. Już teraz mamy dokładny opis. Zobaczywszy Piotra grzejącego się, bo była wczesna wiosna, zimno, a więc podane są wszystkie okoliczności, przypatrzyła mu się, może Piotr do końca życia czuł ten widok, to przypatrywanie się i rzekła: i tyś był z Nazarejczykiem Jezusem. Ale on zaprzeczył temu, mówiąc: nie wiem i nie rozumiem, co mówisz. I wyszedł na zewnątrz do przedsionka, a kogut zapiał. Mamy tutaj dokładną sekwencję. Inni ewangeliści nie są tutaj tak precyzyjni. Proszę porównać te fragmenty. Służąca, widząc go, znowu zaczęła mówić do tych, którzy tam stali. To jest jeden z nich. A on podobnie zaprzeczył. Po chwili ci, którzy tam stali, mówili znowu do Piotra: na pewno jesteś jednym z nich. Jesteś także Galilejczykiem. Lecz on począł się zaklinać i przysięgać: nie znam tego człowieka, o którym mówisz. I w tej chwili kogut powtórnie zapiał. Wspomniał Piotr na słowa, które mu powiedział Jezus: pierwej nim kogut dwa razy zapieje, trzy razy się mnie wyprzesz. I wybuchnął płaczem. Można było ten epizod usunąć. Gdyby dzisiaj ktoś wspominał, powiedzmy sobie, życie jakiegoś hierarchy kościelnego czy państwowego, to jest to epizod bardzo niewygodny, ale pozostał w Ewangeliach. I właśnie w tej najstarszej Ewangelii był punktem wyjścia dla opisania go również w pozostałych Ewangeliach, chociaż pozostali ewangeliści nie mieli już dokładnie tej precyzyjnej wiedzy. A Piotr ciągle przeżywa swoje życie pod kątem tego właśnie trzykrotnego wyparcia się. Nic dziwnego, że takim punktem centralnym tej Ewangelii, na który warto zwrócić uwagę w trakcie jej czytania, jest trzykrotna zapowiedź męki i śmierci Jezusa. Proszę Państwa, ta pierwsza zapowiedź pojawia się w nieoczekiwanym kontekście. Piotr wyznaje: ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. I zaraz czytamy tak: i zaczął ich pouczać, że Syn Człowieczy musi wiele cierpieć, że będzie odrzucony przez starszych, arcykapłanów i uczonych w Piśmie, że będzie zabity, ale po trzech dniach zmartwychwstanie. A mówił zupełnie otwarcie te słowa. Mamy pierwsza zapowiedź męki. Ledwo Piotr wyznaje: ty jesteś Mesjasz, a Jezus tłumaczy, co to znaczy ów Mesjasz. losem tego Mesjasza będzie cierpienie i śmierć. Ta Ewangelia przygotowuje nas cały czas do tego, co najtrudniejsze. Ile to razy mówiliśmy, że w losie Jezusa męka i śmierć były najtrudniejsze. Bo jakże to tak? Pluć, poniewierać, założyć cierniową koronę i mówić, że to jest Syn Boży? Jan Paweł II napisał w komentarzu do tych wydarzeń: to nie może być Bóg. Tak uważali ci, którzy na to patrzyli. Niemożliwe, żeby z Bogiem można było wyprawiać takie rzeczy. I papież dodał: ten wielki protest nazywa się najpierw synagogą, a potem islamem. Jedni i drudzy protestują. To nie przystoi Bogu. Bóg może być tylko święty, pełen majestatu, transcendentny, ale nie tak, żeby brał na siebie winy całego świata. I druga zapowiedź, nieco dalej. 9 rozdział, 31 werset, gdzie czytamy tak: po wyjściu stamtąd podróżowali przez Galileę. On jednak nie chciał, żeby ktoś o tym wiedział. Pouczał bowiem swoich uczniów i mówił im: Syn Człowieczy zostanie wydany w ręce ludzi. Ci go zabiją, lecz zabity po trzech dniach zmartwychwstanie. Oni jednak nie rozumieli tych słów, a bali się go pytać. To druga zapowiedź męki, na którą Marek, czyli Piotr, kładzie tak ogromny nacisk. I pojawia się również trzecia zapowiedź męki. W rozdziale 10, werset 33, a kiedy byli w drodze, zdążając do Jerozolimy, Jezus ich wyprzedzał. Także się dziwili. Jezus pierwszy, oni za Nim. Prawda? Jezus jakby spieszy się, żeby wypełnić swój los. Ci zaś, którzy za Nim szli, byli strwożeni. Wziął znowu 12 i zaczął mówić o tym, co miało go spotkać. Oto idziemy do Jerozolimy. Tam Syn Człowieczy zostanie wydany arcykapłanom i uczonym w piśmie. Oni skażą go na śmierć i wydadzą poganom. I będą z niego szydzili, oplują go, ubiczują i zabiją. Ale po trzech dniach zmartwychwstanie. Trzy zapowiedzi, które miały uczniów przygotować do tego, co się wydarzy. Ale te trzy zapowiedzi mają również i nas przygotować do znaczenia męki i śmierci Jezusa Chrystusa. I te trzy zapowiedzi, one spotykają się w jednej z nich. Mianowicie w jednej wypowiedzi Jezusa, która następuje tuż po tej trzeciej zapowiedzi męki i śmierci. Mianowicie Jezus mówi do swoich uczniów tak: a kto by chciał być pierwszy między wami, niech będzie niewolnikiem wszystkich. I teraz, bo i Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz żeby służyć i dać swoje życie na okup za wielu. W ten sposób Piotr, opowiadając o Jezusie, daje poznać, jaki sens miała jego męka i jego śmierć. Ta sens ma wartość odkupieńczą. Ta śmierć ma wartość odkupieńczą. Ta śmierć ma wartość zbawczą. Jezus nie umarł tak jak każdy człowiek z takim samym celem i z takim samym nastawieniem. Śmierć Jezusa jest czymś wyjątkowym w dziejach świata. I na koniec. I na koniec, proszę Państwa, ta Ewangelia ukazuje dwa kontrastowe, dwa biegunowe elementy, cechy Jezusa. Ukazuje Jezusa jako prawdziwego Boga. I mamy na to wiele aluzji do tego właśnie aspektu. Tłum zbiera się wokół Jezusa. I wszędzie tłumy się gromadzą i pełni są podziwu. Szatan próbuje mu się przeciwstawić, ale Jezus skutecznie pokonuje moc szatana. brak zrozumienia dla Jezusa. Dlatego, że Jezus i Jego działalność, Jego nauczanie przekracza wszystko to, co można by spotkać w codziennym życiu i doświadczeniu. To jest ten pierwiastek boski. A człowiek? A mamy tam wiele wzmianek o Jezusie jako o prawdziwym człowieku. Bo Piotr na co dzień widział Jezusa przez 3 lata i widział Go bliżej niż wszyscy inni. Widział Go tak, jak pozostali apostołowie, a może jeszcze bardziej. To jak towarzyszenie komuś wielkiemu. To jak bycie przy kimś wielkim przez długi okres czasu, kiedy to inni oglądają tego człowieka tylko z okna, tylko z portretów, natomiast ktoś jest przy nim, kto go zna na co dzień. I Piotr w Ewangelii mówi, mogą Państwo sobie sami odnaleźć takie aspekty, jak Jezus okazuje litość, lituje się, tak jak człowiek. Zobaczymy kogoś i nagle porusza nas litość. Rozdział 1, werset 41. Jezus lituje się nad kimś i pomaga, spontanicznie zupełnie. Jezus się gniewa, jest wzburzony. Rozdział 3, werset 5. Jezus jest zdumiony. Rozdział 6, werset 6. Jezus zdumiewa się. Jezus jest oburzony. Rozdział 10, werset 14. Jezus się lęka. Oczywiście chodzi o grójec. 14, 33 werset. Jezus lęka się śmierci, wie, że trzeba przez nią przejść, ale jest prawdziwym człowiekiem i myśl o męce i o śmierci napawa go trwogą. Taki jest markowy obraz Jezusa. Zauważmy, że ma cechy, ma taki charakter, który chociaż jest lakoniczny, chociaż jest taki krótki, to może do nas przemówić i może nas poruszyć. Zapraszam Państwa na kolejne nasze spotkanie, kiedy to odniosę się do pytań, które Ewangelii Marka dotyczą. Nie wiem, czy tam jest miejsce, gdzie by te pytania złożyć. Jeżeli nie, to bardzo proszę, może gdzieś tam na krześle z tyłu przy wyjściu położyć. Ja je wszystkie zbiorę i do następnego spotkania postaram się jakoś ułożyć i odnieść do tej naszej lektury, do której wprowadzenie zrobiliśmy dzisiaj. Nasze następne spotkanie bardzo serdecznie zapraszam 20 stycznia. 6 nie możemy, bo jest uroczystość 3 Króli. 13 tutaj w tym kościele dolnym będzie spotkanie z rodzicami dzieci pierwszokomunijnych, więc będzie kościół zajęty i dopiero możemy mieć 20 stycznia, więc 3 poniedziałek miesiąca bardzo serdecznie zapraszam. Do tego czasu pozostało nam nieco ponad miesiąc. Bardzo proszę, jeżeli Państwo nadal mają cierpliwość i silną wolę, o przeczytanie Ewangelii świętego Łukasza. Ewangelia świętego Łukasza liczy sobie 24 rozdziały. Zatem można będzie ją sobie spokojnie przez ponad miesiąc przeczytać. W dodatku początek Ewangelii świętego Łukasza dobrze przystaje teraz do atmosfery bożonarodzeniowej. Więc 20 stycznia dokończymy Ewangelię świętego Marka. Jeżeli ktoś z jakichś powodów odłoży sobie czytanie Ewangelii Łukasza, to można to odłożyć później. Można na przykład teraz jeszcze raz przeczytać sobie Ewangelię Marka, już mając w głowie to, co powiedzieliśmy. Na pewno ona nam znacznie więcej powie, a dopiero później przeczytać Ewangelię Łukasza, bo na jej temat będziemy mówili w lutym. To już będzie zależało tutaj od Państwa. I drodzy Państwo, zanim jeszcze złożę życzenia bożonarodzeniowe, to w ostatnich dosłownie dniach zmarło 2 uczestników naszych konferencji, którzy tutaj wiernie przez całe lata byli. Mianowicie 10 grudnia, czyli 6 dni temu, zmarł w świętej pamięci Tadeusz Siemiński, który liczył sobie 77 lat i był ekspertem kolei dużych prędkości. Tutaj uczestniczył, był zawsze, słuchał naszych konferencji, był obecny, napisał kilka specjalistycznych książek, a do ostatnich dni pracował nad nową książką. No niestety śmierć to przerwała. Modlimy się i za niego, i za córkę Dagmarę. Jeżeli Państwo też pamiętają, to na ostatnim spotkaniu wspominałem panią Annę Czudowską-Getter, która też tutaj całe lata była i przeszła do Pana Boga przedwczoraj. Wiem, jej pogrzeb odbędzie się, się dowiem dokładnie kiedy, bo chciałbym bardzo, żeby w tym pogrzebie wziąć udział. I dzisiaj, modląc się na koniec, polećmy świętej pamięci Tadeusza i świętej pamięci Annę i wszystkich tych, którzy są nam bliscy, prosząc, by Adwent, który dla nich już się skończył, żeby to był taki czas przejścia do Pana Boga i żeby mogli radować się tym, co my sobie próbujemy wyobrazić. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego. Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. A wieczny odpoczynek raczym dać, Panie. Wieczny odpoczynek raczym dać, Panie. Wieczny odpoczynek raczym dać, Panie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. A Państwu życzę dobrych, spokojnych, radosnych, miłych, przeżytych z najbliższymi świąt Bożego Narodzenia, wielu Bożych łask, wszystkiego dobrego w Nowym Roku. Niech będzie pomyślny, dobry, obfituje we wszystko, co dobre, szlachetne i piękne. Szczęść Boże i pochwalony Jezus Chrystus.